Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny odcinek GPS realizowany przez Krzysztofa Mysiaka. Ukłony z mojej strony. Dzisiejszy GPS, drodzy Państwo, będzie GPS-em militarnym o tematyce zdecydowanie wojskowej. Nie sposób nie dostrzegać napięcia w cieśninie tajwańskiej w ostatnich tygodniach, biorąc pod uwagę siły, manewry wojskowe Chińskiej Republiki Ludowej, zjednoczony ostry miecz. Można byłoby odnieść wrażenie, że to jakiś tytuł baśni, filmu fantazy, który opowiada czterotysięczną historię spisaną Chin, oczywiście cesarstwa chińskiego, ale no nie, to są realia, to jest współczesność. Moim i Państwa gościem dzisiaj będzie ekspert w dziedzinie wojskowości, przyglądający się militarnym kwestiom w innym zupełnie obszarze, biorąc pod uwagę Azję Wschodnią. Witam Pawła Berenta z Instytutu Bojma. Dobry wieczór, Pawle. Bardzo mi miło, że po raz kolejny, po raz drugi jesteś z nami.
Dobry wieczór, Grzegorzu. Dobry wieczór Państwu.
Drodzy Państwo, piosenka na wejście, troszkę być może spłycająca dzisiejszy program. Franek Kimono, King Bruce Lee, karate mistrz. Oczywiście nie mówimy o karate, które jest sztuką walki japońską, no ale Bruce Lee już zdecydowanie więcej wspólnego miał z Azją Wschodnią w rozumieniu kontynentalnym, a wyspiarskim. Twoje łzy płyną mi na koszulę, tak? Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. Patrzymy na Chiny dzisiaj, drodzy Państwo, przez pryzmat siły militarnej, armii chińskiej, armii, która cały czas nosi nazwę Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. A będziemy zastanawiać się z panem Pawłem Berentem z Instytutu Bojma na temat rzeczywistego potencjału chińskiej armii, no i roli, jaką siły zbrojne tego państwa odgrywają w polityce Chin, w systemie bezpieczeństwa Chin, nie tylko w kontekście polityki zagranicznej zapewne, ale także w kontekście polityki wewnętrznej. Drodzy Państwo, taka myśl na sam początek. No, Chiny są w zasadzie cywilizacją, która udaje, że jest państwem. Znany badacz, socjolog, antropolog Tu Weiming tak zwykł mówić, opowiadać o Chinach, no więc to ta polityka wewnętrzna w dużej mierze przypomina trochę politykę zagraniczną. W cudzysłowie oczywiście bierzemy to pojęcie, biorąc pod uwagę ogromny obszar, zróżnicowanie i wiele innych czynników. Pierwsza część naszej rozmowy z Pawłem Berentem, chciałbym porozmawiać o armii Made in China. Czy to Made in China dzisiaj jest no, synonimem pewnej improwizacji, podróbki, czy to Made in China w zasadzie oznacza pełnojakościowy produkt? Druga część, drodzy Państwo, to rzut oka na rodzaje sił zbrojnych, na strukturę sił zbrojnych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. No i chwilę po 23, drodzy Państwo, popatrzymy na kulturę strategiczną Chińskiej Republiki Ludowej. Oczywiście wstępnie zastanowimy się, co to takiego kultura strategiczna i na czym polega specyfika kultury strategicznej Chińskiej Republiki Ludowej. A na zakończenie, dla najbardziej wytrwałych słuchaczy, projekcja chińskiej siły. Spróbujemy przyjrzeć się tym obszarom, tym sposobom, w jaki Chiny próbują oddziaływać na świat, zapewne w ochronie swoich żywotnych interesów politycznych, ekonomicznych. I to będzie na zakończenie naszego dzisiejszego GPS. Bardzo dużo wątków. Drodzy Państwo, w 1974 roku w wiosce Xiyang kilka osób podczas prac polowych, prac rolnych napotkało na terakotowych żołnierzy. Ceramiczne głowy osób stylizowanych na żołnierzy. Okazało się później, że to nieprawdopodobne znalezisko. To gwardia, straż przyboczna, biorąc pod uwagę zespół grzebalny pierwszego cesarza Chin, Qin Shi Huanga, który w III wieku przed naszą erą Chiny zjednoczył po epoce trzech walczących królestw. No i co się okazało, że próbował sobie prawdopodobnie zapewnić bezpieczeństwo, chwałę, biorąc pod uwagę swój grób. Przypadek, gliniane figury, ciekaw jestem. I pan Paweł Berendt na pewno znajdzie tutaj kilka bardzo celnych, trafnych odpowiedzi, czy ta dzisiejsza armia to jest troszkę armia kolosa na glinianych nogach, czy przeciwnie, te terakotowe postaci są jedynie reliktem, pewną pamiątką, a dzisiejsze Chiny są zupełnie czymś innym, biorąc pod uwagę ich siłę militarną. Pawle, jeśli zastanawiamy się, historycznie rzecz biorąc na początek, biorąc pod uwagę państwo, cesarstwo, rozmiarów kontynentalnych, o kontynentalnych rozmiarach, to jaką rolę wojsko, armia pełniły siły zbrojne w Chinach, patrząc na te ostatnie kilkaset, być może nawet sięgniemy trochę głębiej, kilka tysięcy lat historii spisanej, biorąc pod uwagę to mocarstwo, cesarstwa, a później oczywiście Chińską Republikę Ludową.
Właśnie, to jest dobre pytanie. Chiny lubią przedstawiać się jako to państwo takie pacyfistyczne. Tutaj przywoływany jest pacyfizm Konfucjusza, które nigdy na nikogo nie napadało i w związku z tym to wojsko nie cieszyło się jakimś wielkim sentymentem w społeczeństwie. Znaczy, generalnie jest to po prostu kompletna bzdura. Bo konfucjańscy uczeni mogli gardzić użyciem siły. Zresztą Konfucjusz współczesnych swoich władców potępiał właśnie przede wszystkim zatoczenie ciągłych wojen. Mhm. Może zwróćmy uwagę właśnie, wspomniałeś o Qin Shi Huangu, który zjednoczył Chiny. Zjednoczył, czyli tak naprawdę on stworzył Chiny, bo wcześniej była właśnie cała gromada państwek, które dzieliły pewne elementy kultury. Mhm. Tutaj chodziło o te podstawy pisma i rytuałów ustalonych przez dynastię Zhou, ale w wielu szczegółach i to wcale nie takich drobnych, bardzo się różniły. Zresztą do dzisiaj dialekty chińskiego z przeciwległych końców kraju bywają dla siebie nawzajem niezrozumiałe. Qin Shi Huang, zwróćmy uwagę, ujednolicił pismo, ujednolicił system miar i wag. I to właśnie od niego dopiero możemy mówić o Chinach jako takich. Armia w tym podboju to odgrywała kluczową rolę. To nie było tak, że zebrali się władcy i ustalili, robimy cesarstwo. No nie, po prostu państwo Qin podbiło wszystkich innych. Mhm. Bez siły zbrojnej tego by się nie dało zrobić. I to była bardzo, ta armia Qin była bardzo skutecznym narzędziem walki. Ale też pamiętajmy, że cesarstwo Qin nie obejmowało całych dzisiejszych Chin. Nawet nie obejmowało całych właściwych Chin, jak to się czasami mówi. Qin Shi Huang tak naprawdę panował tylko nad terenami w dolinach Huangho, Yangtze i tego, co jest pomiędzy nimi. To dopiero później dynastia Han podbiła południowe Chiny. To, co dzisiaj jest południowymi Chinami, to też nie całe. Tak naprawdę.
Tu zostały bardzo ciekawe rzeczy związane chociażby z etymologią tych regionów Chin, ponieważ południowe Chiny to bardziej w nomenklaturze, w piśmiennictwie Kataj, a północne bardziej kojarzone właśnie z pojęciem Qin i China, to później uległo ujednoliceniu. Bardzo ciekawie opowiadasz zatem o Qin Shi Huangu, który prawdopodobnie tą swoją armadę no, armadę, tą potęgę zanurzoną w błocie. Okazało się później, że to było wspaniałe, bo mumifikowało te gliniane, ceramiczne postaci, dlatego wiele z nich możecie Państwo oglądać w Chinach w zasadzie w nienaruszonej postaci, że on jakby też w ten sposób chciał docenić żołnierzy, którzy zagwarantowali mu chwałę kogoś, kto zjednoczył Chiny, tak?
No właśnie. I to, no zresztą pamiętajmy, że Chiny potem wielokrotnie się rozpadały.
No właśnie.
Na części. To zresztą krótko po śmierci już omawianego przez nas Qin Shi Huanga, jego syn, krótko mówiąc, roztrwonił cały kapitał polityczny, militarny. Mhm. Chiny się rozpadły na ileś części. Znowu było kilka lat wojen domowych. Kraj został zjednoczony przez dynastię Han, która rządziła przez następne 4 wieki. I po upadku dynastii Han na kolejne 4 wieki Chiny znowu się rozpadły. Zostały znowu zjednoczone przez dynastię Sui pod koniec VI wieku naszej ery. I to potem były właśnie różne kolejne wzloty i upadki. Ta słynąca jako najbardziej technicznie, cywilizacyjnie zaawansowana dynastia Song, panująca między X a XIII wiekiem, też nie panowała nad całością kraju. To był właśnie bardziej ten Kataj, o którym mówiłeś. Mhm. W międzyczasie właśnie Chiny rozszerzały swoją strefę wpływów, to ją traciły. To zawsze odbywało się na drodze zbrojnej, tak więc Chińczycy mogą twierdzić, że tworzyli pokojowe państwo, ale Koreańczycy, Wietnamczycy, Tybetańczycy, Mongołowie, Ujgurzy, cała masa ludów ościennych ma na ten temat zupełnie inne zdanie. Mhm. A co do pacyfizmu, chińscy chłopi faktycznie nie garnęli się do służby wojskowej, ponieważ w przeciwieństwie do innych regionów świata, ta nie była aż tak opłacalna. Krótko mówiąc, mniej więcej 70% swoich wojen Chińczycy toczyli we własnym gronie. To były z współczesnej perspektywy wojny domowe, czy też wojny między państwami chińskimi, a kampanie zewnętrzne były kierowane przeciwko ludom, społeczeństwom, państwom, które mimo wszystko stały niżej w rozwoju, w związku z czym no, nie było tam za bardzo okazji, żeby się wzbogacić. Znaczy, krótko mówiąc, służba wojskowa to trochę jak później w epoce nowożytnej w Rosji. Mhm. To był przykry obowiązek, to dostarczanie rekrutów było formą podatku na rzecz państwa i tyle. No, z drugiej strony właśnie tutaj musimy wrócić do Konfucjusza, który umieścił żołnierzy nisko w hierarchii społecznej, w zasadzie nawet poza hierarchią społeczną, ale to był bardziej wyraz jego osobistych przekonań i później jego uczniów, niż stanu faktycznego. Też pamiętajmy, że w Chinach aż do IX-X wieku istniała arystokracja wojskowa, która była bardzo wpływowa. Mhm. Z niej też wywodziła się chociażby dynastia Tang, uznawana za ten najwspanialszy okres w historii Chin. To jest VII-IX wiek właśnie. Jednocześnie chińscy uczeni, którzy potępiali stosowanie zorganizowanej przemocy, czy w ogóle stosowanie przemocy, żywo interesowali się sprawami wojskowymi jako istotnym aspektem funkcjonowania państwa. I wreszcie podejście samego ludu. Tutaj władza mogła głosić cechy humanitarne, konfucjańscy uczeni mówić o jakichś formach pacyfizmu, bo to też nie było takie tożsame z tym, co my dzisiaj rozumiemy pod tym terminem, ale no, pamiętajmy, że wszystkie chińskie dynastie doszły do walki, doszły do władzy z mieczem w dłoni. Krótko mówiąc, koronę cesarską czy tron cesarski zdobywało się na polu bitwy, a zwycięstwo, pokonanie innych przeciwników było po prostu widomym oznakiem mandatu niebios. Wygrał w walce, pokonał innych przeciwników, no to znaczy, że niebiosa mu sprzyjają.
Siła zbrojna i jej teologiczny charakter. Trzeba to nazwać po imieniu.
Tak jest. No to
prowadzący
krótko mówiąc, tutaj Chiny niewiele różnią się od innych społeczeństw świata.
No więc mamy tutaj sytuację nieco schizofreniczną w sensie systemu filozoficznego, który wywarł ogromne piętno na społeczeństwie chińskim. Pomijając historię XX wieku, biorąc pod uwagę rewolucję kulturalną, palenie dzieł Konfucjusza i tak dalej, ale konfucjanizm i pewnego rodzaju pogarda w stosunku do siły zbrojnej nie zmienia faktu, że trudno sobie dzisiejsze Chiny wyobrazić i na przestrzeni ostatnich 4 lat siła zbrojna odgrywała rolę wiodącą, jeśli chodzi o konsolidację państwowo-narodową. To są sprawy ważne, być może dla kogoś oczywiste, ale musimy to podkreślić. Powiedz, Pawle, czy przeskakując troszeczkę, bo tych dynastii było wiele, no, biorąc pod uwagę instytucję, którą reprezentujesz, polecam serdecznie Państwu różne raporty, analizy wydarzenia z udziałem ekspertów z Instytutu Bojma. Ja tylko przypomnę, że Michał Bojm, polski misjonarz, jeśli dobrze pamiętam, dominikanin, który ewangelizował Chiny i miał bliskie związki z cesarzem dynastii Ming, która była no, zmuszona uciekać z Chin, też biorąc pod uwagę oczywiście kontekst militarny, prawda?
Tak, wojna z Mandżurami. Zresztą zwróćmy uwagę, że Michał Bojm jako misjonarz wielkich sukcesów nie osiągnął. Jako dyplomata też nie miał za bardzo czym się pochwalić, ale już jako uczony. No, jego prace na temat społeczeństwa, flory, fauny Chin, no to była podstawa europejskiej wiedzy na dobrą sprawę do początku XIX wieku.
To jest nieprawdopodobne. A zatem historia potwierdza, bez silnej armii, nawet jeśli filozoficzne podstawy zmuszały władców na społeczeństwie wymuszały pewnego rodzaju bierność, nie chcę powiedzieć, że postawy pacyfistyczne, ale chociażby w warstwie deklaratywnej tak było. Chłopi się specjalnie nie garnęli do wojaczki i tak dalej. To był to klucz. Kluczowy zasób, by dzierżyć władzę, by mieć mandat niebios, by sobie ten mandat wypracować, drodzy państwo. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, drodzy państwo, to jest fenomen dłuższy niż Chińska Republika Ludowa. Bai, czyli pierwszy sierpnia 1927 roku. Trudno sobie dzisiejsze Chiny wyobrażać bez chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Po krótkiej przerwie muzycznej zapytam Pawła, którą gwiazdą z flagi Chińskiej Republiki Ludowej jest dziś Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę. Wracamy do rozmowy z Pawłem Berentem za chwilkę.